Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Panie.
Apostołowie prosili Pana: dodaj nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie.
Drogi księże Łukaszu, drogi księże Pawle, drodzy tutaj obecni, dorośli, młodzież i dzieci, bardzo się cieszę, że w drodze na rekolekcje dla polskich księży pracujących w Austrii mogę być tutaj, w tej wspaniałej wspólnocie polskiej. Zawsze to jest dla mnie wyjątkowe wzruszenie, kiedy jestem gdzieś za granicą i spotykam się z Polakami, a zwłaszcza w Eucharystii. Mam świadomość, że jesteśmy trochę wtedy wśród obcych, choćby najbardziej życzliwych, i że tym bardziej ważna jest nasza więź z Bogiem i nasza więź między Polakami, a najbardziej, gdy chodzi o więzi międzyludzkie, więź w małżeństwie i rodzinie. Dzisiejsze czytania mówią nam o naszej sytuacji na tej ziemi. Pierwsze czytanie mówiło o krzyku wręcz człowieka cierpiącego, opuszczonego, jakoś tam samotnego, który przestaje wierzyć, że Bóg pomaga, że kocha, że jest obok. Święty Paweł w drugim czytaniu daje nam receptę, co robić w tym trudnym świecie, w którym nieraz nawet bliscy nas ranią. Mianowicie trzeba się trzymać Chrystusa, depozytu wiary, zasad moralnych, nawet gdyby nikt obok mnie tego nie czynił. To ja chcę być przy Bogu, przy sumieniu, przy dekalogu. A Jezus to wszystko streszcza w Ewangelii i mówi nam, że receptą na dobre życie na tej trudnej ziemi, nieraz to padł łez, dolina ciemności, z naszej winy, od Adama i Ewy, że receptą jest wiara. O jaką wiarę chodzi? Ona ma być silna, jak ziarnko gorczycy, które potężnie wyrasta w potężne drzewo, ma przynieść potężny plon, ale to musi być silna wiara, ale w co czy w kogo? Musimy wiedzieć, w czym mamy być silni w wierze. Otóż nie w co, tylko w kogo, w Boga. I mamy ufać i wierzyć mocarnie, nie tylko, że On jest, że istnieje. To dosyć łatwo wynika z obserwacji świata, a zwłaszcza nas, że jesteśmy nie z tej ziemi. Potrafimy myśleć, kochać, decydować, nawracać się, tego materia nie potrafi. Więc jest jasne, że istnieje Bóg, który jest ponad materią, bo my jesteśmy nie z tej ziemi. Więc to, że Bóg istnieje, to żadna wiara, to właściwie wiedza. Natomiast ufanie Bogu, zawierzenie siebie bliskich Bogu, to jest dopiero początek wiary. A więc pierwszym przejawem wiary jest pewność, że Bóg mnie kocha. Nie tylko, że jest, że mnie kocha, także wtedy, kiedy mi się wydaje, że mnie nie kocha, bo sam coś w życiu zawaliłem, bo bliscy rozczarowują, za mało kochają czy wręcz ranią, ale jestem i tak kochany. I to przez samego Boga, i to nad życie. Przychodzi Syn Boży w ludzkiej naturze, chociaż z góry wie, że Go zabijemy, i tak przychodzi, bo Twój i mój los jest dla Boga ważniejszy niż Jego własny los. To jest pierwsze. Wiara w Boga, który mnie kocha, nad życie, nieodwołalnie, za nic. a drugie to wiara, że temu Bogu warto ufać i że tego Boga warto słuchać. A co nam mówi Bóg? No, żebyśmy się nawracali, stawali podobni do Niego. Żebyśmy bardzo kochali, ofiarni i mądrzy. Otóż tylko wtedy, kiedy jestem pewien, że Bóg mnie kocha i że ma sens naśladować Jezusa i kochać, także tych bliskich, którzy nie kochają, bo są na razie w kryzysie, daj Boże, się zmienią. Kiedy mam pewność, że nawet jak się nie zmienią, to ma sens, że ja kocham, bo idę drogą do nieba i nikt nie zabierze tej radości podstawowej, jaką daje miłość. Więc to jest wiara, o którą chodzi Jezusowi. Wiara nasza w to, że jesteśmy przez Niego kochani i że warto się od Niego uczyć miłości. I gdzie tą miłość mamy najbardziej pokazywać? Otóż najbardziej w małżeństwie i rodzinie. A dlaczego? No to już pokrótce wyjaśniam, bo ksiądz Łukasz wspominał, że małżeństwo i rodzina leży mi najbardziej na sercu. Każdemu normalnemu księdzu małżeństwo i rodzina leży najbardziej na sercu, bo to jest pierwsze polecenie Boga. Adam i Ewo, mężczyzna i kobieta wszystkich czasów, Biblia jest zawsze aktualna, pokochajcie siebie tak bardzo na współczesnym językiem, byście chcieli być ze sobą całe życie i byście chcieli mieć ze sobą dzieci. Pierwsze polecenie Boga. Otóż dlaczego miłość małżeńska, rodzicielska jest tak ważna? Otóż dlatego, że jesteśmy podobni do Boga. Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo. A kim jest Bóg? Bóg jest rodziną. To sobie uświadomiłem na starość parę miesięcy temu, w 41 roku kapłaństwa, że Bóg jest rodziną. Mówimy, że jest Trójcą Świętą, ale to podkreślamy liczbę osób. To nie jest takie ważne, że trzy osoby. Ważne, jak się do siebie odnoszą. Z niesamowitą miłością. Otóż Bóg jest jedyny, bo jest jedyny, ale nie jest samotny. Jest wspólnotą kochających się osób. My byśmy na to nigdy nie wpadli. Myśmy myśleli, że skoro jest jedyny, to jest samotny. I takżeśmy myśleli chyba w Starym Testamencie. Dopiero Jezus nam wyjaśnił, że Bóg nie jest samotny. Jest wspólnotą kochających się osób. I to te trzy osoby Boże, Ojciec, Syn, Duch Święty, tak niesłychanie siebie kochają nawzajem, że się ze sobą utożsamiają. Jezus powie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Podobnie Duch Święty z mojego weźmie i wam da. Jesteśmy jednością. I co przeżywa, co dzieje się z Synem, to się dzieje z Ojcem i Duchem Świętym. Na krzyżu najbardziej cierpiał Bóg Ojciec, mówiąc tak po ludzku. Bo kiedy bardzo kocham Ciebie, a Ty mnie, i Ty cierpisz, to ja cierpię z Tobą jeszcze bardziej niż Ty. To już wolałbym ja tak cierpieć niż Ty. Bo kiedy Ty cierpisz, a ja Cię ogromnie kocham, to moje cierpienie jest jeszcze większe niż Twoje. To tak na marginesie. Więc jesteśmy podobni do Boga, a Bóg jest rodziną. Najszczęśliwszą rodziną we wszechświecie, bo jest rodziną, w której każdy kocha każdego. To jest taka najprostsza definicja szczęśliwych rodzin także na tej ziemi. Która rodzina jest szczęśliwa? Ta, w której każdy kocha każdego. Mąż żonę, żona męża, rodzice wszystkie z dzieci, każdy z dzieci, mamy, tatę kocha swoje rodzeństwo i samego siebie też. Bo wtedy jest kawałek nieba na ziemi. I dlaczego, co jest pierwszym złem, o którym mówi Bóg? Bóg, który jest rodziną. Otóż mówi, że pierwszym złem dla nas ludzi jest samotność. Niedobrze człowiekowi być samemu. Dlaczego? No to logiczne. Bo jeżeli jesteśmy podobni do Boga, jesteśmy, a Bóg jest rodziną, a nie samotnością, no to nam w samotności jest niedobrze. Bo kiedy jesteśmy osamotnieni, nie jesteśmy podobni do Boga. I kiedy jesteśmy osamotnieni, nie mamy komu okazywać miłości i nie mamy od kogo przyjmować miłości. No to jest nam źle, bardzo źle. Więc dlatego Bóg mówi, że pierwszym złem jest samotność. A co jest pierwszym dobrem? Właśnie małżeństwo i rodzina. Kiedy Bóg pokazuje, co jest złem, samotność, od razu daje lekarstwo. Nie chcesz być człowieku samotny? Przeciwnie, chcesz być szczęśliwy na tej ziemi? No to małżeństwo i rodzina. Dlaczego? Bo to jest najpiękniejsze pokonanie samotności. Bo żeby pokonać samotność, nie wystarczy, że kogokolwiek spotkam. Jeśli poszedłem na wieczorny spacer gdzieś tam na obrzeżach jakiegoś miasta i nagle by otoczyli mnie mężczyźni pijani z nożami w ręku, to się bym poczuł najbardziej samotny na świecie. Wolałbym być absolutnie sam, niż otoczony tymi przestępcami. No, od razu widać zachowanie, mogą mnie zabić. A więc, żeby wyjść z osamotnienia, nie wystarczy, że ktoś jest obok mnie. Czasami, zwłaszcza panie mi mówią, przy księdza, ja we własnej rodzinie czuję się bardzo samotny. Więc nawet wśród bliskich można być samotnym, bo warunkiem pokonania samotności jest miłość. Nic mniejszego nie wystarczy. Więc kiedy pokonujemy samotność? Kiedy ja rozumiem i kocham Ciebie, a Ty rozumiesz i kochasz mnie. I kiedy jesteśmy razem, takie osoby, wzajemnie się rozumiejące, kochające, no to, to pokonujemy samotność. Mogę się zwierzyć, mogę się popłakać przy Tobie, mogę być załamany, zniechęcony, nawet sam siebie mogę wręcz nienawidzieć, ale przy Tobie się nie boję o siebie, bo Ty mnie kochasz. To samo dla Ciebie, bo ja Ciebie kocham nieraz może bardziej niż samego siebie, jeśli ogromnie kocham. Więc tylko między kochanymi osobami znika samotność. Jest piękne bycie razem, bo jest wzajemna miłość. Otóż małżeństwo jest najpiękniejszym sposobem pokonania samotności. Za chwilę o tym powiem, kiedy obydwoje wypełniają przysięgę. Ale o tym za chwilę. Ale kiedy tak się dzieje, to jest najpiękniejsze pokonanie samotności na ziemi. Dlaczego? Bo miłość małżeńska jest największa. A jak jest największa miłość, to najpiękniejsze pokonanie samotności. Bo jeśli jest mniejsza miłość, no to mniejsze pokonanie samotności. A dlaczego miłość małżeńska jest największa? No, z czterech przynajmniej powodów. Po pierwsze dlatego, że wziąć kogoś za żonę, za męża, to wziąć za osobę, którą kocham najbardziej na tej ziemi. Najbardziej. Bardziej niż mamę, niż tatę, niż rodzeństwo, niż dzieci, które się pojawią, niż przyjaciół, czy to obecnych, czy tych, którzy kiedyś może pojawią jeszcze wspanialsi. Nieważne. Ciebie, żono, ciebie, mężu, kocham bezwzględnie najbardziej. Bezwzględnie. Czasami to trzeba przypomnieć rodzicom, jak próbują być ważniejsi dla syna, córki niż małżonek, to trzeba powiedzieć, mamo, tato, coście zrobili w dniu ślubu? Pobłogosławiliście mi na nową drogę życia, oficjalnie przy świadkach. Czyli na przykład mnie, synowi, żeście pobłogosławili na nową drogę życia, na której od dziś, przynajmniej od dziś, kocha moją żonę, waszą synowę bardziej niż was. I wyście mi na to pobłogosławili, to respektujcie. Czy ja, córka, pobłogosławiliście mi na nową drogę życia, na której odtąd kocha mojego męża, waszego zięcia bardziej niż was. Nie tylko się nie protestowali, pobłogosławiliście mi, to pilnujcie waszego błogosławieństwa. Więc mąż, żona, mąż, bo najpierw mąż ślubuje, narzeczony, żona, mąż to jest najważniejsza dla mnie osoba na tej ziemi, najbardziej kochana. No jak najbardziej kocham, no to jest największa miłość na tej ziemi, tylko Boga kocham bardziej, co oczywiste. Po drugie, miłość małżeńska jest największa, bo nie tylko ciebie, żono, mężu, kocham najbardziej, ale po drugie, ciebie kocham z bliska. To jest niesłychanie ważne. Przysięga małżeńska jest genialna. Tam jest napisane nie tylko ślubię ci miłość, wierność, uczciwość, ale też, że cię nie opuszczę. A nie tylko nie opuszczę w sensie, że nie pójdę z kimś innym, ale że od rana do wieczora będę przy tobie maksymalną liczbę godzin, jak się tylko da, żeby ci okazywać miłość z bliska. Rozmawiając, przytulając, pomagając w kuchni, w sprzątaniu, prasowaniu, wychowaniu dzieci i tak dalej. Z bliska. Wszystkich innych mogę kochać z daleka. I rodziców, i dzieci, jak dorosną, pójdą w świat, i rodzeństwo, i przyjaciół. A ciebie, żono, ciebie, mężu, kocham z bliska. Bo im bliżej jest ten, kto mnie kocha, tym bardziej mnie umacnia. A ciebie chcę umacniać najbardziej, żono, mężu, więc z bliska. Jak ktoś odejdzie i powie mi, proszę księdza, już nie współżyję tam z tą inną osobą, no ale jestem jeszcze z tą inną osobą. Może mi ksiądz udzielić rozgrzeszenia? Nie. Bo jeżeli twój małżonek opuszczony przez ciebie, żona, mąż, czeka wiernie, to masz wrócić, nawrócić się i wrócić do żony męża. Inaczej masz, cudzołóstwa już nie masz, no i chwała ci, ale masz drugi śmiertelny grzech, zaniedbanie miłości do żony czy do męża, okazywanej z bliska. Bo ślubowałeś nie tylko wierność, że nie będziesz zdradzał, ale ślubowałeś, że nie opuścisz. Więc wracaj. Tutaj są przedstawiciele Sycharu i blisko ołtarza i gdzieś tam przy stoisku z książkami. To jest grupa, wspólnota małżonków opuszczonych a mimo to trwającej wierności małżeńskiej. Jakie to piękne, jestem gotów przyklękać przed takimi ludźmi. Ci, którzy są wierni niewiernemu małżonkowi, czekają, modlą się o nawrócenie, o normalność, o uratowanie każdego sakramentalnego małżeństwa. To są błogosławieństwem Bożym dla siebie, dla dzieci, dla niewiernego małżonka, dla całego Kościoła. Więc często prowadzę rekolekcje, na razie w Polsce, może kiedyś w Wiedniu, dla grup Sychar i bardzo wspieram. I to, co mi się podoba niesłychanie, między innymi we wspólnotach Sychar, to to, że mi mówią ci ludzie, bo taki mają program, nie tylko czekamy na powrót, nawrócenie i powrót niewiernego małżonka, trwając wierności, ale zmieniamy się, rośniemy. We wspólnocie Sychar pracujemy nad własnymi charakterami, może kończymy nowe szkoły, rozwijamy się w przyjaźni z Bogiem, z ludźmi, bo chcemy, żeby jeśli małżonek nawróci się, kiedy się wróci, żeby nas zastał piękniejszymi ludźmi, niż nas opuści. Więc nie bierne tylko czekanie i popłakiwanie, nie, rozwój, niesłychanie piękny. A więc miłość małżeńska ma być okazywana z bliska. Nie tylko ma być największa, ale okazywana z bliska. Każda rozłąka jest ciosem. Po trzecie, w miłości małżeńskiej jest wspólne dzielenie losu. Kocham cię na dobre i na złe. Z przyjaciółmi nie dzielę losu. Nawet z rodzicami i dorosłymi dziećmi nie muszę dzielić losu. Oczywiście leżą mi na sercu, jak cierpią, to ja po nocy nie śpię. Ale nie muszę być obok nich, nie muszę dzielić losu z nimi. A z żoną, mężem tak. Więc dzielę los cały ten doczesny na dobre i na złe. I po czwarte, ta miłość małżeńska jest największa, bo z tobą, żoną, mężu i tylko z tobą chcę mieć dzieci. Nawet z największymi przyjaciółmi i przyjaciółkami nie chcę, wykluczam, a z tobą, żoną, z tobą, mężu chcę i tylko z tobą. Więc bezwzględnie największa miłość. I po co nam Pan Bóg tą miłość proponuje, taką trudną, a nam księżom zleca, żebyśmy wspierali was, małżonkowie, rodzice, w tej niesłychanie wielkiej miłości. No bo to jest droga nie tylko do zbawienia, kto jest wierny miłości małżeńskiej, rodzicielskiej, no to jest święty. To nie tylko droga do zbawienia, ale droga do radości na tej ziemi. Powtórzę, to jest droga do najpiękniejszego pokonania samotności. Ktoś powie, księże Marku, to dlaczego tak wiele małżeństw i ciągle więcej jest nieszczęśliwych? Odpowiedź: to nie jest wina Boga. To jest wina konkretnego człowieka. To nie jest tak, że Pan ma zły pomysł i trzeba ten pomysł korygować. Nie, trzeba dobrze wykonywać. Tu jest problem. To jest tak samo jak z nami kapłanami. Kapłaństwo jest czymś niesłychanie pięknym, wzruszającym, bo jeśli jestem wierny kapłaństwu, to jak ksiądz rezygnuje z pragnień, marzeń o żonie i dzieciach, miałem każdy normalny ksiądz miał takie pragnienia. Ja się z Bogiem kłóciłem i chciałem pójść do seminarium, bo chciałem mieć żonę, dzieci. Więc my księża, jeśli jesteśmy normalni, czyli kochający, to jest jedyna normalność, to jest miłość. Kiedy jesteśmy kochający, to rezygnujemy z żony i dzieci, żeby wspierać od rana do wieczora, czasem od świtu do nocy, tysiące małżeństw i rodzin. Ale nie kosztem własnej żony i nie kosztem własnych dzieci. Stąd piękno celibatu. Więc naszym zadaniem, nas kapłanów, jest wspierać was bardzo ofiarnie i tego od nas wymagajcie wręcz. A waszym zadaniem, drodzy małżonkowie i rodzice, jest realizować przysięgę. Otóż w tych małżeństwach, gdzie obie strony, podkreślam obie, i mąż, i żona, realizują przysięgę, czyli kochają siebie nawzajem, najbardziej na tej ziemi, z bliska, dzielą na co dzień los, nie tylko łoże dzielą, ale dzielą codzienne trudy życia od świtu do nocy i chcą mieć ze sobą i tylko ze sobą dzieci, no to są szczęśliwi. Cała reszta mniej szczęśliwa, czy czasami całkiem nieszczęśliwa, bo ktoś lub obie strony nie wypełniają przysięgi małżeńskiej. Teraz ktoś powie, czy ksiądz Marek zna takie małżeństwa, które wypełniają przysięgę małżeńską? No znam. Nie tylko znam, ale tak się zachwycam tymi małżonkami. Nie jedna para małżeńska, nie druga, wiele więcej. Tak się zachwycam, że wręcz powieści o nich piszę. Tu przy okazji chcę podziękować panu Grzegorzowi, to obecnemu nam się, który mnie bardzo wzrusza. No, chcę to powiedzieć. Myśmy się nie znali, któregoś dnia dostałem od pana Grzegorza e-maila, od nieznanego mi człowieka, że chcę doprowadzić do przetłumaczenia jednej czy drugiej książki mojej na język niemiecki. No, powiedziałem, że co ja na to, żebym był wzruszony wręcz. No i pan Grzegorz konsekwentnie do tego dąży. I jeszcze w dodatku dzisiaj przywiózł, zafundował po prostu, kupił sporo moich książek różnych i płyt, no i tam wyłożył do rozdawania. Tylko się pobłagać ze wzruszenia. To nas księży, tacy świeccy wręcz zawstydzają swoją ofiarnością, dobrocią. Mogę tylko powiedzieć, Bóg zabrać, panie Grzegorzu, no i powiedzieć tutaj, kto zdąży po mszy, żeby sobie wziąć prezent po tym przy postaci książek moich i płyt zafundowanych przez pana Grzegorza. A w każdym razie to bardzo chciałem to powiedzieć głośno, z wdzięcznością, bo jak jest ksiądz normalny, mam nadzieję, że jestem normalny, czyli kochający, no to jest wdzięczny. Otóż powieści to piszę dlatego, że się zachwycam małżeństwami, rodzinami, gdzie on i ona wypełniają przysięgę małżeńską. Do tego stopnia się zachwycam, że żeby ich umacniać, piszę powieści, ale ktoś potem też skorzysta, to jeszcze lepiej, widząc, na czym polega małżeństwo i rodzina. To są te powieści, to są rekolekcje na temat małżeństwa i rodziny, tak najprościej mówiąc. Bardzo wzruszają, bardzo dodają się, cytuję to, co mi mówią inni, także twardzi mężczyźni, których nie ruszyłem słowem, a taką powieścią ruszyłem. I się pobeczeli z nimi. No, mówię o konkretnych mężczyznach, którzy mi się z tego zwierzają. Otóż ktoś powie, no to jak ksiądz Marek zna takie szczęśliwe rodziny, to niech powie, jak oni to robią, no to pójdziemy, zrobimy jeszcze lepiej i będziemy jeszcze szczęśliwsi. Już mówię, to w 3 minuty się da powiedzieć. Pod pierwszym warunkiem bycia szczęśliwymi w małżeńskiej rodzinie jest wzajemne okazywanie sobie miłości od obudzenia się do zaśnięcia. Okazywanie sobie miłości, przytulanie, rozmawianie, wczuwanie się, pomaganie. Tam, gdzie jest jeden małżonek, biegnie drugi i pomaga, sprząta, prasuje, rozmawia z dziećmi, we dwójkę pomaga w lekcjach, pomaga w smutku, żeby dodać otuchy i tak dalej. Okazywanie miłości od świtu do nocy. I tutaj jest no, problem z nami, mężczyznami. Dla kobiet jest to oczywiste. Albo okazuje miłość przez obecność, ofiarność, czułość od świtu do nocy, albo nie kocham. Gorzej z nami, mężczyznami, bo sobie myślimy, że kocham, tylko nie umie okazywać. Nie ma miłości nieokazywanej. Panowie, wybijcie sobie z głowy taką iluzję, że kochasz, tylko nie umiesz tego okazywać. Masz mało czasu dla żony, dzieci. Masz mało ofiarności, nie bardzo tam pomagasz w domu, a to jest najcięższa praca. I w codziennych pracach i wychowaniu dzieci, to jest starówka. Ale tego nie robisz, nie okazujesz czułości, cierpliwości, serdeczności. No ale proszę księdza, niech ksiądz upewni moją żonę, dzieci, że ich tak i tak kocham. Niech uwierzą. Nie uwierzą i ja nie uwierzę. Nie ma miłości nieokazywanej. Jeśli kochasz, to okazujesz miłość. A jeżeli nie okazujesz miłości, zwłaszcza apel do mężów, i tatusiu, to zaczynasz łamać przysięgę małżeńską. Niektórzy mówią, nie przysięgę, zaczyna łamać przysięgę małżeńską, gdy stosuje jakąś tam przemoc, gdy się upija, mi dręczy, gdy robi jeszcze gorsze rzeczy. Nie, wtedy tu już dobijasz swoich bliskich, siebie przy okazji też. A zaczynasz łamać przysięgę w dniu, w którym przestajesz okazywać miłość. Na przykład żona się obudzi, ty nie popatrzysz w oczy, nie przytulisz, nie powiesz, że nawet we śnie tęskniłeś za nią, nie spytasz, co dzisiaj jej leży na sercu, czy możesz jej szczególnie pomóc, może dzisiaj nie pójść do pracy, przynajmniej w Polsce można jeden dzień wziąć bez usprawiedliwienia wolny, a tutaj też na jakiś sposób, w każdym razie pokazujesz gotowość. Jesteś dla mnie żoną najważniejsza i chcę ci to od obudzenia się pokazać. Jeśli tego nie robisz, obudzisz się, go pytasz, co będzie na śniadanie, to łamiesz przysięgę małżeńską tego dnia, bo przestałeś okazywać miłość. Nieraz mi panowie mówią, księdza, niech ksiądz nie przesadza, że jak nie okaże miłości, to już łamie przysięgę i niech ksiądz czasem tego naszym żonom nie powie. Nie przesadzaj, nie powiem waszym żonom. Bo coś ślubował. Biorę cię za żonę i ślubuję, że będę cię bił, poniżał, zdradzał, upijał się i dręczył, czy że będę kochał. No proszę księdza, że będę kochał. To z tego jesteś rozliczany. No ja staram się kochać, tylko tego nie widać. No to nie kochasz. Nie ma miłości nieokazywanej w sposób widzialny. Tutaj podpowiedź dla pań, jak mąż powie po tej mszy na przykład, no ten ksiądz Marek taki dziwny, tak twardo mówi, że mam okazywać miłość, a żona, ja nie umiem, ale uwierz i tak, że cię kocham. No to powiedz, uśmiechnij się tak z ironią kobietę i powiedz, mężu, to ty przestań oddychać, już w ogóle nie oddychaj, ale uwierz, że dalej żyjesz, tylko nie oddychaj. No to mąż zacznie myśleć, no dobrze, i powie żonę, jak przestanę oddychać, to się uduszę i umrę. A widzisz, mężu, jak przestaniesz okazywać miłość, nadal byś nie okazywał miłości, to mnie się żyć odechce, dzieciom się żyć odechce, a może i tobie się żyć odechce, jak zobaczy, że nam przy tobie się żyć odechciało. Więc w tych małżeństwach, które są szczęśliwe, mąż i żona okazują miłość sobie nawzajem, potem dzieciom w drugiej kolejności, od obudzenia się do zaśnięcia. Słowami, czynami, ofiarnością, czułością, wczuwaniem się, pomaganiem, od obudzenia się do zaśnięcia. Po drugie, chcecie być szczęśliwi, to solidnie wychowujcie dzieci. Jak się pojawią dzieci i obydwoje małżonkowie nie wychowują solidnie, będziecie cierpieć. Nawet jak się bardzo nawzajem kochacie, dzieci wam rozwalą życie, no bo niewychowane nic innego nie umieją. A na czym polega wychowywać? Na tym, że kocham i wymagam. To jest ojciec Paweł od ojców PR-ów. Ojcowie PR-zy mają w Polsce wydawnictwo SP. Właśnie u nich wydałem książkę, jedną z najważniejszych, Kochać i wymagać. Wydawnictwo ojców PR-ów. I tam najważniejsze słowo i, nawet na okładce jest tak na czerwono to słowo i zaznaczone, bo musi być i miłość, i wymagania naraz. Otóż kiedy zaczął się dramaty w rodzinie, w wychowaniu dzieci? Wtedy, kiedy albo rodzice no, starają się okazywać miłość, to dobrze, ale nie stawiają wymagań, to fatalnie, bo wtedy rozpieszczą dzieci. Dzieci nie będą protestować, bo na początku rozpieszczanie jest miłe, potem jest katastrofa. Bo dzieci rozpieszczone nie poradzą sobie z życiem, nie pracują nad sobą, nad charakterem i nigdy się nie nauczą kochać. Katastrofa. A druga skrajność, czyli pierwsza, to rozpieszczam. Niby kocham, no okazuję miłość nawet szczerze, ale nie stawiam wymagań. Druga skrajność odwrotna. Stawiam wymagania, ale nie okazuję miłości. To jest okrucieństwo. Bo dzieci, od których się czegoś wymaga, nawet najpiękniejszych rzeczy, mądrych, bożych, ale którym się nie okazuje miłości, nie mają siły żyć. Są dorośli też, no, dzieci tym bardziej. Żyć się dzieciom odechciewa. A co dopiero, żeby miały siłę się rozwijać. Więc mamy i kochać, i wymagać. Od rana do wieczora okazywać miłość nie tylko małżonkowi, żonie, mężowi, ale też dzieciom. I stawiać wymagania. Wymagać mądrości, uczyć mądrze myśleć po Bożemu, według przykazań, uczyć pracowitości i uczyć miłości. Bo jak nie nauczycie dzieci, nie wiecie, twardo wymagać, żeby mądrze myślało, odróżniało zwłaszcza dobro od zła, grzech od cnoty, jak nie nauczycie mądrze myśleć, solidnie pracować od wczesnych lat szkolnych i jak nie, jeszcze przedszkolnych, żeby posprzątać po sobie pokoik i jeśli nie nauczycie coraz bardziej kochać, więc nie nauczycie mądrości, pracowitości, miłości, to będziecie mieli dzieci, które są, przepraszam dzieci, ja to wina rodziców, które są, przepraszam, głupie, leniwe, egoistyczne. A dziecko głupie, leniwe, egoistyczne, z winy dorosłych, nie z własnym przez winy, nie będzie szczęśliwe i unieszczęśliwi innych. Żeby nie było głupie, leniwe i egoistyczne, trzeba wymagać, by było mądre, pracowite i coraz bardziej kochające. I trzeci warunek, tak to właśnie wychowują ci rodzice, których podziwiam. I ostatni warunek, musimy kończyć, mianowicie więź z Bogiem. Otóż małżonkowie nie tylko ślubują sobie nawzajem miłość, którą trzeba okazywać, bo inaczej nie ma, od świtu do nocy. Nie tylko ślubują przyjąć z miłością i po katolicku wychować dzieci, czyli uczyć mądrości, pracowitości, miłości, wtedy tylko naśladują Jezusa, ale też ślubują, że będą się wzajemnie kochać, okazywać miłość z pomocą Boga. Tak mi dopomóż, Panie Boże. Więc kiedy się zaczyna dramat w małżeństwach i rodzinach? Po pierwsze, powtórzę, kiedy mąż czy żona przestaje okazywać miłość. Po drugie, kiedy zaniedbują rodzice wychowanie dzieci, czy mylą z rozpieszczaniem albo zadręczaniem, takim drylem wojskowym, bez miłości. I po trzecie, kiedy któryś z małżonków się oddala od Boga. Będzie katastrofa. Wtedy na przykład żona, bo częściej to mąż niestety, oddala się od Boga, żona powinna krzyknąć wręcz. Mężu, zaczynasz łamać przysięgę małżeńską. A mąż się spyta, a niby o co ci chodzi? Czy masz jakieś podejrzenia, że tam to, czy tam to robię? Nie mam podejrzenia, tylko mam pewność. Oddalasz się od Boga. przestałeś się modlić z nami sam, przestałeś chodzić na Eucharystię, na rekolekcję, do spowiedzi. A, to o to ci chodzi, powie mąż, może z ulgą, że żona na razie nie wie o innych rzeczach, które być może już są. A, to o to ci chodzi, że nie chodzi do kościoła. To nie, żono, nawet jeśli nie chodzę, wiesz, ale ja przysięgi nie łamię. Łamiesz, bo ślubowałeś, żebyś mnie kochał z pomocą Boga. Ty nie jesteś Bogiem, mężu, ja też nie jestem. I bez pomocy Boga nie masz szans kochać mnie i dzieci od świtu do nocy, harować, okazywać ofiarnie tą miłość dziesiątkami lat na dobre i złe bez pomocy Boga. Nikt z ludzi nie jest aż tak niezły. Wracaj do więzi z Bogiem, bo inaczej rozwalisz małżeństwo i rodzinę. A jak mąż zacznie podskakiwać moim prostym językiem i być, no żono, ja się nie oddaliłem od Boga, korzystam z Jego pomocy, tylko ja się inaczej modlę, na przykład na rybach, na grzybach, albo jak idę na spacer w ten pogodny wieczór, albo moją świątynią to jest przyroda, to piękno przyrody, to mi przypomina Pana Boga. To żono powiedz, mężu, nie kpi, coś ślubował, tak mi dopomóż Panie Boże, obecny na rybach, na grzybach, w lesie, czy Panie Boże w Trójcy Jedyny i wszyscy święci, czy Panie Boże obecny w Kościele. Albo wracasz do kościoła, albo sobie kpisz. Bo Boga możesz spotkać mocno, tak mocno, żebyś mógł nie sam Cię mocno kochać, tylko w kościele, bo tak chce Jezus. Posyła, tworzy swój kościół, posyła uczniów, daje sakramenty w kościele. Tylko wtedy możemy w pełni z Jego pomocy korzystać. Więc moi drodzy, pozdrawiam na koniec jeszcze raz słuchaczy Radia Droga, pozdrawiam tu wszystkich obecnych, pozdrawiam wspólnoty Sychar i za Was my, księża, będziemy się bardzo modlić, żebyście wrócili może do tych małżeństw szczęśliwych, albo żebyście, jeśli tak jest, trwali w tych małżeństwach szczęśliwych. Modlimy się o to, żeby była wzajemnie okazywana miłość od obudzenia się do zaśnięcia. Żebyście bardzo solidnie wychowywali dzieci, okazywali miłość i stawiali twarde wymagania, jak Jezus stawia nam twarde wymagania, bo nas mądrze kocha. I żebyście się kurczowo trzymali Boga. Jeśli spełnicie te trzy warunki, wzajemnie okazywana miłość, solidne wychowanie dzieci i kurczowe trzymanie się Boga jako największego przyjaciela, który kocha i uczy kochać, to będziecie coraz szczęśliwsi na tej ziemi. Amen.